Dom wydawniczy Continuum przedstawia Einstein. Szkic biograficzny. Czyta Aleksander Bromberek. Zapraszamy do wysłuchania klasycznego dzieła powstałego w latach 30. XX wieku, ukazującego w barwnym skrócie zbeletryzowaną historię twórcy teorii względności. Elektryczność to kaprys mody. Ulm, rodzinne miasto Einsteina, słynie z dwóch rzeczy. Posiada najwyższą katedrę w Niemczech i jest ośrodkiem hodowli rasowych psów. Katedra, zbudowana kilkaset lat temu w surowym gotyckim stylu, jest dumą wszystkich mieszkańców Ulmu. Ci, którzy wyemigrowali do Ameryki lub do innych krajów, nie przestają żywo interesować się stanem pięknej średniowiecznej budowli. W okresie, kiedy niemiecka marka spadała z zawrotną szybkością, musiano zaniechać robót konserwacyjnych dookoła katedry. Wtedy odezwał się głos sumienia amerykańskiej i argentyńskiej Germanii i do magistratu miasta Ulm wpływały czeki opiewające na dolary i pesety. Na rusztowaniach okalających katedrę krzątali się znowu murarze i cieśle. Po kilku tygodniach w niemieckich ilustrowanych tygodnikach ukazały się zdjęcia smukłego, odrestaurowanego średniowiecznego budynku. Einstein ma dużo do zawdzięczenia temu zabytkowi średniowiecznej architektury. Jako młody chłopiec wspinał się wraz z dzwonnikiem po stromych, chybotliwych schodkach na wieżyczki. Z wysokości kilkudziesięciu metrów roztacza się przepiękny widok na miasto i okolice. Latem czerwone dachówki domów malowniczo kontrastują z zielonym tłem ogródków i miejskiego parku. Ludzie na ulicy wyglądają jak mrówki. Oto maszeruje w oddali oddział żołnierzy i błyszcząca stal bagnetów robi wrażenie najeżonych igieł. Na górze szumi wiatr, chociaż niebo jest błękitne, bez najmniejszej chmurki. Chłopiec widzi przed sobą dwa światy. Ziemię, od której się oderwał, i surowe, majestatyczne niebo. Z daleka strzelają w niebo wieże innych kościołów i masywny, pięciopiętrowy sześcian elektrycznego młyna. W tym momencie w chłopcu zachodzą ciekawe procesy psychologiczne. Pojęcie przestrzeni doznaje wstrząsu. Budzi się pewna nieufność do niepodawanych dotychczas w wątpliwość poglądów o liniach i płaszczyznach. Napawa ona nieśmiałego zawsze chłopca strachem. Albert kurczowo trzyma się piąstkami cienkich poręczy. Lecz ludzkie zmysły, szczególnie niewyrobione zmysły dziecka, są giętkie i dostosowują się do wymagań matki natury. Po kilkurazowym pobycie na wieży katedry, Einstein przyzwyczaja się do ujmowania wymiaru wysokości w niespotykanej dotychczas proporcji. Robi nawet mały wysiłek umysłowy i imaginuje sobie, co przeżywają lotnicy unoszący się w gondoli balonu na wysokość 1000 metrów. Dzwonnikiem jest od niedawna pan Hans Dabe. Dawniej Dabe pracował w zakładach elektrotechnicznych Gebrüder Einstein, bracia Einstein. Kiedy pewnego razu stary dzwonnik Curtius, upiwszy się, skoczył z najwyższej środkowej wieży w dół, na sam środek placu, magistrat rozpisał konkurs na posadę nowego dzwonnika i Dabe okazał się najbardziej odpowiednim ze wszystkich, którzy złożyli oferty. Pan Einstein bardzo żałował, że musi rozstać się z dobrym robotnikiem. Pan Dabe również żałował. Ale później opowiedział, dlaczego bardziej woli ciągnąć za sznur połączony z sercem potężnego dzwona, aniżeli pracować w warsztatach. Elektryczność, mówił. Jest rzeczą przejściową. Nie wierzę w nią. Jest to kaprys mody. Czy mogę wobec tego związywać przyszłość moją i mojej żony z tak niepewnym źródłem egzystencji? Nawet pan Einstein przyznał podobno swemu robotnikowi zupełną rację. Istotnie, ludziom wydawało się jakoś w owym czasie, że zanosi się jakby na rychły upadek elektryczności. Takie przynajmniej odnosiło się wrażenie, gdy się wiedziało o opłakanym stanie interesów zakładów elektrotechnicznych Gebrüder Einstein w Ulm. Było to w roku 1888. Choć kasa przedsiębiorstwa świeciła pustkami, Hans Dabe otrzymał 200 marek gratyfikacji. Nowomianowany dzwonnik serdecznie podziękował swoim szefom i żegnając się nadmienił, że dzieci obydwu państwa Einstein mają o każdej porze wolny wstęp na wieżę katedry. Obecna przy tym matka Alberta zareagowała z miejsca na ostatnie słowa Dabego, robiąc doń porozumiewawcze znaki oczyma. Ale było już za późno. Albert i dwaj jego kuzyni skakali z uciechy. — Ach, panie Dabe — powiedziała z wyrzutem w głosie kobieta i ratując ostatnią pozycję, zakończyła — Niech mi pan przynajmniej przyrzeknie, że nigdy nie pozwoli wspinać się dzieciom samym na wieży. Pan Dabe uśmiechnął się i z wyrozumiałością dla matczynego serca odparł — O, gnädige Frau, proszę być zupełnie spokojną. Ja osobiście będę zawsze dzieciom towarzyszył w ich wycieczkach pod niebo. Albert miał wówczas 9 lat. Po raz pierwszy odkryły się przed nim szerokie horyzonty z wieży gotyckiej katedry w Ulm. Sprośna piosenka o piątym wymiarze. O drugiej chlubie swego rodzinnego miasta, to jest o hodowli rasowych psów, Einstein dowiedział się znacznie później i to zupełnie przypadkowo. Był już profesorem uniwersytetu w Zurichu. Wprawdzie Einstein i przedtem wiedział, że przy Hamburgerstrasse na przedmieściu Ulm mieszka Hycel nazwiskiem Buce i że o kilka domów dalej jakiś emerytowany urzędnik pocztowy hoduje pieski. Ale to były fakty, z których nie wyciąga się zwykle żadnych wniosków. O sławie swego miasta rodzinnego dowiedział się właściwie poza granicami Niemiec. A ja właściwie nie wiedziałem dotychczas, pisze w jednym z listów do ojca, że nasz kochany Ulm to takie psie miasto. Z encyklopedii dowiaduje się, że w 1905 roku wysłano stamtąd w szeroki świat rozmaite dobermany, dogi, buldogi, szpicle, ratlerki, foksteriery i bernardyny na globalną sumę 100 tysięcy marek. Przekonałem się, że każdy słyszał o Ulm jako o mieście psów, tylko ja, jeden nieborak, zapisany o ironio do ksiąg ludności stałej tego sławnego miasta, nie wiedziałem o tym i muszę rumienić się teraz wobec wszystkich ze swojej ignorancji. Wkrótce po studenckich knajpach zaczęto opowiadać sobie, że powracając do domu z wykładów, Einstein śledzi oczyma każdego napotkanego psa. Sprawa, która go intryguje, zostaje rozwiązana z chwilą, kiedy zajęty własnymi interesami piesek przystaje.